Tytuł tygodnia.
Kapitan Marek Malcher. Przepustka na ląd. Wydawnictwo Sorus.
Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypał piec do konfitury i do zupy mlecznej. Łycha kolejkiem dalej, łycha kielichy, zniszmy to, zrobi doskonale morskim opowieściom.
Mówi autor Marek Malcher.
Ja najdłużej byłem rok i tydzień poza domem i to jest trudne, z tym, że muszę powiedzieć, że z czasem staje się to łatwiejsze. Ja pamiętam za czasów, kiedy pracowałem w polskich liniach oceanicznych, to były czasy, kiedy nie było GPS-u. Właściwie czekało się na połączenie z domem czasem 3 dni i radio tam ogłaszał, że będzie połączenie, że może być połączenie. No wtedy 90% załogi stało na schodkach do radiostacji, czekało, aż pan radio zawoła, po czym tam krzyczało się do siebie i tam ci wszyscy na schodach to w dużym części słyszeli. To chodzi o tą łączność, no. Listy. To już zupełnie zapomniana forma kontaktu, mianowicie listy. Mamy zamiar z Basią się za to zabrać, za listy sprzed lat, kiedy pisaliśmy do siebie z częstotliwością, no dosyć dużą, ale one przychodziły co 3 tygodnie, co 4 tygodnie na statek, bo to przecież w różnych miejscach byliśmy. Natomiast z czasem to się stawało coraz łatwiejsze. Na początku telefony satelitarne, potem Skype, prawda? No to już jest luksus, że można się widzieć. Natomiast te powroty, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, to najtrudniejsze. Ja zresztą teraz się opiekuję troszkę wnukami i widzę, ile straciłem. Nie zapomnę takiego powrotu właśnie po tym roku, kiedy moje dzieciaczki, córeczka miała 7, a chłopcy mieli po 5 lat i pierwsze 2 dni dla mnie to były wstrząsające trochę, bo po prostu dzieciaki mnie nie opuszczały na krok i w domu po prostu ja przechodziłem do toalety, przy drzwiach toalety się z nimi rozstawałem, bo cała trójeczka za mną podejrzała i przez pierwsze 2 dni to nawet się wymknęło synkowi pan tato. Z drugiej strony w tej chwili dzieciaki mają po 40 lat i mamy świetną łączność ze sobą i może nawet uniknęliśmy pewnych konfliktów takich, które się zdarzają rodzinom, które są razem ze sobą cały czas, bo my się świetnie rozumiemy.
Tytuł tygodnia.
Czyta Piotr Maciejewski.
Praca na statkach wielkiego komunistycznego armatora, jakim były polskie linie oceaniczne, czasem przynosiła załodze rzadko spotykane u zachodnich armatorów korzyści. Jedną z nich była możliwość zabrania ze sobą w morską podróż raz na 5 lat najbliższej rodziny. W trakcie mojej pierwszej podróży mój chief, pierwszy oficer, płynął z żoną i córką. Obie pasażerki płaciły za swoją podróż, jednak cena była atrakcyjnie niska. Dla mnie okazja zabrania żony nadarzyła się już jesienią 1979 roku. Byłem wtedy 4., a potem 3. oficerem na MS Major Sucharski, drobnicowcu pływającym na najdłuższej linii firmy, na linii Oceania, Nowa Zelandia i Australia. Z powodu atrakcyjności turystycznej regionu w każdym rejsie było 6 pań, żon marynarzy, czyli maksymalna liczba, na którą godził się armator. Odbyłem na statku 2 półroczne rejsy i w 3. mogłem zabrać czekającą w kolejce moją żonę. Dzisiaj, po ponad 40 latach, wciąż możemy oboje bez przesady powiedzieć, że była to nasza najpiękniejsza podróż w życiu. Wypłynęliśmy z Gdyni w końcu czerwca i po odwiedzinach Hamburga, Antwerpii i Rouen, skąd na parę godzin pojechaliśmy do Paryża, wyszliśmy na Atlantyk, kierując się w stronę Kanału Panamskiego. Budowa kanału została ukończona w 1914 roku. Oficjalnie otwarto go w roku 1920. Panama to chyba jedyny w dziejach przypadek, kiedy to państwo utworzono, a właściwie odzyskało ono niepodległość właśnie na potrzeby wybudowania kanału. Po pierwszej nieudanej próbie przekopania przesmyku przez Francuzów z budowniczym kanału sueskiego Ferdynandem de Lesseps na czele, w latach 1879-89 Panama pozostawała częścią Kolumbii. Tak było do roku 1903, kiedy to władze w Bogocie nie doszły do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi co do warunków eksploatacji przyszłego kanału. USA odpowiedziały mocnym wsparciem ruchów niepodległościowych i już pod koniec roku rozmawiały z władzami niepodległej Panamy, które zgodziły się na wieczystą dzierżawę przez Stany Zjednoczone wciąż jeszcze nieistniejącej drogi wodnej. Kanał Panamski jest dziś jedynym miejscem na świecie, gdzie administracja odbiera władzę kapitanowi statku. Od wejścia na pokład kanałowego pilota do jego zejścia pracownicy kanału biorą za statek pełną odpowiedzialność. Razem z pilotem na pokład wchodzą też panamski sternik oraz cumownicy. Wiąże się to ze szczególnym sposobem przejścia statku przez śluzy. Odbywa się to praktycznie z prawie całkowitym wyłączeniem maszyny. Statek jest ciągnięty za cumy dziobowe przez nieduże lokomotywy jadące torami po obu stronach śluzy. Śluzy te, wynoszące statek w górę aż 25 metrów, nie powstały, aby zrównoważyć różnicę poziomów oceanów. Między Pacyfikiem a Atlantykiem różnica poziomów wody jest nieistotna. Przepływające statki po to wynoszone są w górę, aby przepływały po sztucznym jeziorze Gatun i biegnącą przez nie drogę wodną. To jezioro powstało po to, aby zaoszczędzić budowniczym kanału konieczności zdejmowania 25-metrowej warstwy gruntu. To, co piszę o przejściu naszego statku kanałem w roku 1979, jest już w dużej części historią. Do 2016 roku przez kanał mogły przechodzić największe statki, tak zwane Panamax, o wymiarach, szerokość 32,3 metra, długość 299 metrów, zanurzenie 12 metrów. Po przebudowie i wybudowaniu nowego zestawu śluz, nowy Panamax może mieć szerokość 49,5 metra i długość 366 metrów. Jedno, co zapewne się nie zmieniło, to piękne widoki tropikalnej dżungli wokół jeziora Gatun, gorący malaryczny klimat i tropikalne ulewy. Z Panamy popłynęliśmy do Peru. Tu największą atrakcją była Lima i Andy. W Andach przeżyliśmy mocne wrażenia. Z Callao, portu na przedmieściach Limy, w cztery pary małżeńskie ze statku, wynajętym minivanem, wjechaliśmy po stopniowo wznoszącej się szosie wysoko w góry. Zobaczyliśmy wspinające się po zboczach tory imponującej linii kolejowej zbudowanej przez Ernesta Malinowskiego. Przewodniczka zarządziła postój na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza. Brakowało nam powietrza i poczuliśmy zmęczenie już po paru krokach. Inaczej było z wycieczką po Limie. Adres znaleźliśmy w książce telefonicznej. Szukaliśmy polskich nazwisk. Było ich kilka, więc wybraliśmy najsławniejsze, arystokratyczne. I umówiliśmy się na spotkanie. Dzisiaj brzmi to może trochę dziwnie, takie spotkanie zupełnie nieznajomych sobie ludzi. Ale trzeba pamiętać, że do lat 80. nawiązanie kontaktu zwykłych Polaków przybywających z kraju, a nie członków oficjalnych komunistycznych delegacji, z Polonusami mieszkającymi za granicą, było dla obu stron bardzo atrakcyjne. Dla Polonii dlatego, że mogli się bezpośrednio dowiedzieć, co naprawdę dzieje się w starej ojczyźnie. Dla nas, ponieważ otwierało możliwość zobaczenia kraju, w którym byliśmy, choćby poprzez wizyty w domach, czy też wspólne wycieczki z poznanymi Polakami. W Australii wizyty mieszkających tam Polaków na polskich statkach były codziennością. Każdego dnia gościliśmy po kilka rodzin.
Tytuł tygodnia.